Atlantyk jest mniejszy niż myślisz. Dzięki Atlantic Express. Nie ograniczaj się. Z Atlantic Express wyślesz wszystko, co chcesz. Kontenery, samochody, mienie przesiedleńcze, drobne paczki. Wszystko przepłynie, kiedy chcesz i gdzie chcesz. 40% taniej. Zaufaj Atlantic Express. Dostarczamy przesyłki przez Atlantyk od 30 lat. Nawet 40% taniej niż inni. Dzwoń 1-800-775-73-63. Ekspresowo przez Atlantyk. Tylko z Atlantic Express.
No i wracamy poniekąd na Kropiec, bo naszym gościem jest właśnie tam prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry. Witam panie redaktorze, witam państwa.
Panie prezesie, w tym tygodniu odpowiadał pan na mnóstwo ciekawych pytań. Ja też postarałem się przygotować takie nisze, na które chyba pan jeszcze nie odpowiadał i mam nadzieję, że nasi słuchacze będą świadkami czegoś przełomowego, a na pewno bardzo ciekawego. Spytam pana, kiedy to wszystko, o czym mówiliśmy w tym tygodniu, kiedy ta fuzja stanie się faktem, czyli kiedy Orlen przejmie Lotos i kiedy MOL wjedzie na polski rynek?
To jest kwestia czerwca, przełom czerwca, lipca i uważamy, że ten proces musi szybko nastąpić, byśmy bardzo mogli z naszymi partnerami szybko działać. Dzisiejsze czasy wymagają tempa i działania.
Czy Lotos, bo domyślam się, że ma swoich fanów, tak? Lotos zniknie zupełnie z polskiego rynku, te stacje przejdą do historii czy nie?
Nie, część stacji generalnie będzie przebrandowane na stację Orlenu, to jest ponad 100 stacji, natomiast przez 5 lat stacje Lotosu będą pod marką OM Lotos, a później tak naprawdę my będziemy podejmować decyzje, bo mamy prawa do tej marki. Czy pozwolimy, by ta marka dalej funkcjonowała, czy ewentualnie odsprzedamy samą markę.
Ale teraz mówimy o tym, co będzie w posiadaniu Orlenu, czy także o tym, co będzie miał MOL?
Nie, to co będzie w posiadanie Orlenu będzie przebrandowane na markę Orlen. To jest ponad około 120 stacji, a to co będzie miał MOL będzie pod marką Lotos.
Panie prezesie, tak trochę na chłopski rozum, tak bym to powiedział. Dlaczego to nie Lotos przejmuje Orlen, a Orlen Lotos? Przecież choćby no Skarb Państwa w Lotosie ma znacznie więcej udziałów niż w Orlenie.
Panie redaktorze, to jest niemożliwe do zrealizowania po pierwsze. Orlen jest firmą bardzo globalną. Orlen ma zupełnie inny potencjał nie tylko na rynku polskim, ale i w ogóle na rynkach. Orlen ma około 60% przychodów z rynków zewnętrznych, a jest jeszcze kwestia akcjonariatu i kwestia statutu. No, nie sądzę, żeby około 90% właścicieli na walnym zgodziło się, żeby ta fuzja miała mieć odwrotny kierunek. Też, panie redaktorze, kwestia Orlenu. Orlen już jest multienergetyczną spółką. Budowałem to 4 lata. Przejęła jeszcze parę innych spółek. Między innymi przejęła Energę. Ma bardzo mocny pion zarówno petrochemiczny, rafineryjny, energetyczny. Orlen ma 60% przychodów z rynków zewnętrznych. Ma kilka rafinerii poza naszym krajem. Natomiast Lotos jest stosunkowo bardzo niewielką rafinerią o niewielkim przerobie, więc nie ma żadnego potencjału, żadnej możliwości, by ta kwestia przejęcia była w tamtym kierunku.
Elementem tego całego porozumienia jest wpuszczenie Saudyjczyków do rafinerii gdańskiej, bardzo nowoczesnej rafinerii, w zamian za dostarczenie do tej rafinerii ropy. Spytam pana, ile to będzie w skali potrzeb polskiego rynku i na jak długo taka umowa jest zawarta?
Panie redaktorze, to nie tak, absolutnie. To nie jest kwestia, oczywiście chcąc zrobić potężną koncentrację, którą my realizujemy, przejęliśmy parę spółek, teraz mamy w planie Lotos, już 4 lata trwa ten proces, PGNiG jeszcze po drodze i komisja dała warunki zaradcze. Oczywiście my musieliśmy się zgodzić na te warunki zaradcze, oczywiście negocjowaliśmy, staraliśmy się, by te warunki zaradcze były jak najlepsze dla nas w całym tym procesie i to jest kwestia wydzielenia tej rafinerii. Wydzielona ona została z Lotosu i to jest 30% tej rafinerii. Jeżeli mówimy o ropie, tak naprawdę, panie redaktorze, to nie jest kwestia ropy tylko do rafinerii gdańskiej, bo mówimy o wolumenie do 20 milionów ton. Cały koncern przerabia ponad 40 milionów ton i ta ropa nie tylko jest do rafinerii gdańskiej, ona jest do rafinerii płockiej, ona jest do rafinerii w Morzejka, która zabezpiecza rynek Łotwa, Litwa, Estonia, część Ukrainy, Ukrainy część Polski, ale również ta ropa częściowo będzie do rafinerii czeskich, które również posiadamy. Więc ta ropa tak naprawdę popłynie, panie redaktorze, do regionu. Kwestia ropy to jest kwestia po pierwsze solidności dostaw, kwestia jakości ropy i kwestia gatunków. I na takiej ropie właśnie musimy budować przemysł petrochemiczny i przecież zawarliśmy, to nie jest tylko kwestia Lotosu. Ze stroną saudyjską zawarliśmy trzy inne umowy, które są, uważam, zdecydowanie bardziej ważniejsze. Pierwsza umowa to jest na analizę i wspólne projekty petrochemiczne. Jest to strategiczna umowa, która pozwala nam bardzo mocno rozwijać się w regionie wraz z naszym partnerem. Druga umowa to jest R&D, czyli badania i rozwój. No, strona saudyjska wydaje miliardy dolarów badania i rozwój. I trzecia umowa to jest umowa na dostawę ropy, która zabezpiecza nas, zabezpiecza przyszłość też rozwoju petrochemii, zabezpiecza nas pod względem dostaw. To też jest strategiczna umowa i zabezpiecza ta umowa region.
Panie prezesie, spójrzmy teraz krytycznie, bo głosy krytyczne też są i to bardzo głośne. Pierwsze takie, moim zdaniem, pytanie w imię kierowców. Wielu z nich pyta, po co to wszystko teraz będzie na stacjach drożej? Czy nie grozi nam kierowcom monopolizacja rynku?
W żadnym wypadku nam nie grozi. Proszę, Orlen pokazał już parę razy, że dotrzymuje słowa, a proszę zobaczyć, jak wyglądają dziś ceny paliw na stacji. To są działania zarówno rządu, ale i również działania nasze. Dziś mamy paliwa najtańsze. Widzimy nawet z kierunku niemieckiego, jaki jest ruch, by tankować na naszych stacjach. My również biznesowo mamy do tego podejście. To nie tylko pewna marża robi pewien zysk, ale również ten zysk robi pewien wolumen, ilość sprzedanych paliw, więc no, nie możemy iść tą drogą, żeby podnosić paliwa, bo po prostu ich mniej sprzedamy, mniej obciążymy rafinerię i również mniej zarobimy, więc działamy, choćby nawet podejmujemy bardzo odważne ruchy, choćby nawet nabycie praw do emisji, to była decyzja, za którą nazwano mnie spekulantem, nabyliśmy prawa do emisji po 23 euro, zabezpieczeni jesteśmy do 2023 roku, do połowy jesteśmy zabezpieczeni. Te prawa do emisji były po 23 euro. Dziś mamy ponad 80 euro i to powoduje, że te ceny mamy naprawdę optymalne. Jedne z
panie
najniższych
prezesie,
cen
tych,
w Europie.
Tych oskarżeń jest więcej. Przypomnę, Daniel Obajtek jest naszym gościem. Były szef Lotosu, pan prezes Olechnowicz, powiedział, że to, co pan zrobił, to rozbiór i rozparcelowywanie polskiej znanej firmy.
Naprawdę, ja zachęcam pana prezesa, by sprawdził. W ciągu 12 lat z Europy wygaszono 30 rafinerii. 5 rafinerii wygaszono w ciągu 2 lat. Jest potężna nadpodaż paliw. Pan prezes Olechnowicz miał szansę przebudowywać rafinerie, budować przemysł petrochemiczny, budować filar energetyczny. Dziś rafineria, która ma tylko i wyłącznie przerób ropy na paliwa, nie ma szansy istnienia na dłuższą metę. Ta rafineria praktycznie przy dzisiejszym trendzie na prawa, na paliwa ekologiczne, na alternatywne paliwa. Przecież Lotos nie produkuje wodoru, produkuje paliwo, które już coraz mniej będzie się sprzedawało. Wchodzą nowe technologie i tak naprawdę dzięki tej decyzji uratowałem Lotos, uratowaliśmy ten Lotos i tak naprawdę uratowaliśmy polską gospodarkę, bo dziś alternatywne paliwa będą kosztować. Transformacja będzie kosztowała.
Panie prezesie,
i właśnie
jeszcze... W części radiowej jeszcze jedno wyraźne pytanie, też zarzut od fachowca, bo to Jacek Krawiec, były szef PKN Orlen, mówi tak. Gdy byłem prezesem Orlenu i rozważaliśmy hipotecznie sprzedaż trwale nierentownie litewskiej rafinerii Morzejki, nad moją uwagę, że być może zakupem byliby zainteresowani Saudyjczycy, prezydent Lech Kaczyński, bo on był wówczas prezydentem, odpowiedział, panie Jacku, ale ci Saudyjczycy na koniec pewnie okażą się być Rosjanami. To jest fragment wywiadu, który ukaże się w najnowszym Newsweeku. Co pan na to, panie prezesie? Czy nie ma niebezpieczeństwa, że rzeczywiście za Saudyjczykami stoją Rosjanie?
No, zawsze można straszyć Rosjanami, ale te umowy, trzy, któreśmy podpisali, nie sądzę, żeby pokazywały właśnie ten kierunek rosyjski. Panie redaktorze, no, mówiąc szczerze, nie wiem, w którym roku pan Krawiec rozmawiał z panem prezydentem, nie sądzę, że byłoby, że jest to prawdą. Natomiast to był być może rok 2008. Wtedy nie było transformacji paliwowej, wtedy nie było kwestii CO2, wtedy nie było neutralności emisyjnej. To były zupełnie inne czasy. Dziś są zupełnie inne. inne czasy. I jeszcze raz pragnę podkreślić, to nie jest kwestia sprzedania całości rafinerii, to nie jest kwestia sprzedania całości Lotosu. To jest kwestia 30% rafinerii Gdańsk. Musieliśmy spełnić warunki zaradcze, żeby połączyć firmy. Musimy zbudować potężną firmę multienergetyczną, która będzie miała przychodu 200 miliardów złotych, bo tylko taka, panie redaktorze, firma może przeprowadzić transformację energetyczną w Polsce. Lotos sam w sobie nie ma takiej możliwości i nie możemy tak prowadzić gospodarki, że wcześniej czy później przyjdzie syndyk masy upadłościowej i zamknie te zakłady,
Obajtek
bo będą
nierentowne. Naszym gościem, panie prezesie, o rosyjskim cieniu nad tą transakcją wiszącym, że tak powiem, porozmawiamy, ale w internetowej części naszego spotkania. Czekamy i zapraszam rmf24.pl. Do usłyszenia, do zobaczenia. Panie prezesie, opozycja też zarzucała, że tak naprawdę za MOL-em, czyli tą firmą węgierską, węgiersko-austriacką, a tak naprawdę publiczną, bo one z obiegu publicznego są akcje, jest akcjonariat, też stoją Rosjanie. Pan to obalił tę tezę, mówiąc, że oni wyszli z MOL-u kilka lat temu, ale no, szef dzisiejszego MOL-u lubi się z Rosjanami. Nawet publicznie fotografuje się z nimi. Bardzo często też Viktor Orban pokazuje, że w pewnych kwestiach energetycznych po drodze jest mu z Rosjanami. Czy nie ma tutaj, panie prezesie, niebezpieczeństwa, że za jakiś czas na przykład MOL tylnymi drzwiami wpuści jednak Rosjan na ten polski rynek bardzo istotny, kluczowy, energetyczny?
Panie redaktorze, nie ma takiej możliwości. Jesteśmy zabezpieczeni umowami. Ja nie mogę do końca ujawniać zapisów umowy, ale jesteśmy w pełni zabezpieczeni. Mamy pewne prawa, które taki ruch blokują i nie ma takiej możliwości. Panie redaktorze, jeżeli chodzi o stację, jeszcze raz podkreślam, musieliśmy spełnić warunki komisji. Te warunki są na tyle optymalne, że ta fuzja ma sens. Między innymi zbycie 400 stacji. Jeszcze raz podkreślam, to jest zbycie 400 stacji, ale panie redaktorze, my za te środki kupujemy od razu 200 stacji i kupujemy je na rynku węgierskim. Kupujemy tam około 150 stacji. Ponad 40 stacji kupujemy na rynku słowackim, czyli wykorzystujemy do tego rafinerię w Litwinowie i z tej rafinerii i z rynku hurtowego będziemy zaopatrywać te stacje, czyli budujemy sieć w regionie. Za pozostałe środki już praktycznie dopinamy transakcji, kupimy ponad 100 stacji również w regionie. W związku z tym ten bilans, a jeżeli mówimy o kwestie finansowe, to 400 stacji ma podobno EBITDA jak to 200 stacji. To jest oczywiście nie wszystko, panie redaktorze. Przejmujemy ponad 100 stacji Lotosu, tam gdzie na mikrorynkach nie mamy koncentracji, czyli rozszerzamy swoją sieć i automatycznie optymalizujemy logistykę. A oprócz tego Orlen ma przygotowane około 100 lokalizacji do budowy nowych sieci stacji. W związku z tym nie ma żadnej logiki, panie redaktorze, żebyśmy trzymali stację koło stacji, bo automatycznie będzie to będzie po prostu kanibalizm w tym zakresie. Więc uważam, że poszliśmy w bardzo dobrym kierunku. Pragnę zaznaczyć, że również posiadamy stację na Węgrzech, posiadamy stację w Czechach, posiadamy stację na Słowacji, będziemy posiadać stację na Węgrzech, czy rozwijamy swoją sieć w regionie. To jest właśnie dobry kierunek. Natomiast, panie redaktorze, ci, co tak najbardziej straszą Rosjanami, to pragnę przypomnieć historię. W 2011 chcieli sprzedać dwie rafinerie tak naprawdę Rosjanom. Były prowadzone negocjacje w tym zakresie. I to nie było budowa multienergetycznego koncernu. Orlen w tamtym czasie, panie redaktorze, miał wielkie problemy z płynnością. Orlen w przeciągu 2 lat zarobił około 2 miliardy 800 milionów. Teraz ten Orlen w ciągu 6 lat zarobił około 30 miliardów złotych, więc tak naprawdę te strachy Rosjanami, no właśnie, ci co straszą Rosjanami, kupowali ponad 90% ropy w kierunku rosyjskim. Jak można straszyć Rosjanami, jak wpuszczamy firmę, która będzie 20 milionów ton ropy sprzedawać w region. Mówimy o regionie.
Dobrze, panie prezesie,
więc to są strachy na lachy.
Stacje to jest detal, ale najważniejszy jest udział Saudyjczyków w rafinerii. Czy jest zapis w tej umowie, który gwarantuje, że po pierwsze Saudyjczycy nie odsprzedadzą komuś, no na przykład właśnie Rosjanom swoich udziałów w rafinerii gdańskiej, a po drugie, jeśli będą chcieli to zrobić, no będą musieli się zapytać o zgodę na przykład pana, czy przyszłego prezesa Orlenu, czy kogokolwiek ważnego w Polsce.
Dobrze, panie redaktorze, są takie zapisy w pełni nas zabezpieczające. To jest po pierwsze. A po drugie, panie redaktorze, no naprawdę popatrzmy szerzej na świat. Kwestia rafinerii Gdańskiej. Ja tu muszę bardzo mocno to skomentować. 30 rafinerii przestało istnieć. 5 przestało istnieć niedawno. Jest potężna nadprodukcja paliw w Europie. 70% rafinerii, 75% mocach rafinerie pracują w Europie. Wchodzą alternatywne paliwa. Co z przyszłością Lotosu? Myśmy wydzielili tą rafinerię. Państwo nazywacie to dużą rafinerią. Jeżeli chodzi o Saudyjczyków, to jest mikrorafineria. Rafineria, która przerabia 10 milionów ton ropy, w pojęciu globalnym większych inwestycji jest mikrorafineria. To jest kwestia biletu wejścia w nasz rynek. I tak naprawdę to, co się liczy w całej tej umowie, to się liczy przede wszystkim umowa związana z analizą i rozwojem przemysłu petrochemicznego, bo jeżeli również w kwestii wodorowej i również innych kwestii, to są kwestie badań i rozwoju, czyli wszystko związane z alternatywnymi paliwami. To jest kwestia zabezpieczenia w ropę. To są strategiczne umowy, które są bardzo ważne. Ale to jest tak naprawdę łączenie, budowanie koncernu, który nas zabezpieczy. Bo panie redaktorze, jeżeli my nie stworzymy w Polsce koncernu, który będzie miał ponad 200 miliardów przychodu, nie zrobimy transformacji energetycznej.
No dobrze, ja to rozumiem.
Nie może pan zrobić transformacji energetycznej w kwestii tylko i wyłącznie finansowania pieniędzy przez państwo.
To wrócę za sekundkę do tego, ale jeszcze dopytam pana o jedną rzecz, no bo rozumiem, że nam to się opłaca, tak? Wchodzi duży inwestor zagraniczny, gigantyczna o renomie światowej firma, ale co ona będzie miała z tego, że uzyska ileś tam procent, no te 30% rafinerii gdańskiej? Dla giganta to jest kropla w morzu.
Ale oczywiście pan to już próbuje cały czas podkreślić. To jest kwestia regionu, to jest kwestia rynku i to jest kwestia klasowania ropy na dłuższe lata po tym, jak się skończy tak naprawdę przemysł rafineryjny. Przemysł rafineryjny będzie powoli w Europie wymierał i będzie wypychany przez przemysł petrochemiczny. I to jest normalną rzeczą. Nami, Saudyjczykom zależy, Saudyjczykom szczególnie zależy, żeby jak najwięcej ropy jeszcze klasować w tej części Europy. Czyli żeby jak najwięcej ropy było na tych rynkach. Żeby było jak najwięcej ropy na tych rynkach, musimy budować nowoczesny przemysł petrochemiczny. My to już robimy, ale musimy go budować na skalę regionu. I wtedy automatycznie Saudyjczycy tą ropę będą dalej klasować na przemysł petrochemiczny, a przy okazji będą mieć udział z marży przemysłu petrochemicznego. My również będziemy mieć technologię, będziemy mieć możliwości i też będziemy mieć w tym swój udział. Tak robią mądre firmy. Przecież nawet Total zawarł porozumienie współpracę w zakresie wodoru, choćby nawet z Saudyjczykami. Kwestie JV, zakładanie spółek, jest kwestią naprawdę szeroko stosowaną na całym świecie. Więc to jest normalną rzeczą, że nie przychodzą do nas, nie robiąc nam łaski. To jest kwestia rynków. Tak naprawdę 1500 kilometrów koło mamy w dostępie około 100 milionów ludzi. To są właśnie rynki, które z czasem możemy wykorzystać. To jest szansa dla nas, to jest szansa dla tej części Europy, to jest historyczna chwila i powinniśmy z tej szansy tak naprawdę skorzystać, bo nie mamy żadnych innych możliwości, a zwłaszcza nie mamy technologii. Mówimy o wodorze. Tylko, panie redaktorze, chcę panu powiedzieć, że technologie wodorowe, nowoczesne technologie wodorowe będą kosztować miliardy. Musimy mieć te technologie, musimy je szybko implementować w rynek, bo inaczej będziemy mieć wodór z kierunku niemieckiego, który będzie robiony na gazie, wiemy jakiego pochodzenia, i nasz rynek będzie zalany właśnie takim, między innymi choćby niebieskim wodorem.
Co nam Saudyjczycy w tym kontekście dadzą?
Powiedziałem, co Saudyjczycy dadzą. Po pierwsze, dostawy ropy. To nie jest danie, bo to jest kwestia kupienia ropy. Nikt nikomu nie daje. Po drugie, dają technologię z tym związane, a my dajemy przede wszystkim rynki, dajemy dajemy również swój kapitał i wspólnie się będziemy na tych rynkach w zakresie petrochemicznym rozwijać.
No to jeszcze jeden zarzut, panie prezesie, ze strony Jacka Krawca. Przypomnę, to jest wywiad w Newsweeku, który ukaże się w poniedziałek. On mówi tak, Saudi Aramco przejmie 30% rafinerii gdańskiej, ale 50% jej mocy wytwórczych. To jest dość dziwna konstrukcja, w którą należy się wgryźć i poznać jej szczegóły, zwykle w modelach transakcji i dokonywanych na świecie. Jeżeli partner przejmuje 30% udziału w rafinerii, to zobowiązuje się do dostarczania jej 30% ropy do przetwarzania i ma prawo do odbioru 30% produktów. A tu czytam, że Saudyjczycy będą dostarczać ileś tam berełek. Już teraz nie chcę cytować, bo to jest może zbyt skomplikowane. Ale generalnie pan Jacek Krawiec uważa, że to wszystko się nie składa biznesowo.
Panie redaktorze, ja naprawdę nie chciałbym poświęcić programu na rozmowie o, niech się pan nie obrazi, o panu Krawcu, który no, radził sobie z Orlenem, jak sobie radził generalnie, i Orlen miał takie przez 8 lat dochody, jakie miał. Natomiast to jest też kwestia innych wkładów. Rafineria nie tylko produkuje paliwa, inne wkłady. Również jakby pan Krawiec zobaczył, to część oczywiście hurtu też w tym zakresie warunków zaraczek jest to podyktowane hurtem. To wymaga co najmniej 20 minut rozmowy, bym mógł to, panie redaktorze, wytłumaczyć.
To nie mamy
ale
czasu.
Ale ta transakcja jest transakcją opłacalna.
Spytam jeszcze w takim razie, w tym kontekście już ostatnie moje pytanie. Czy Saudyjczycy dobrze rozumieją polski rynek i to, co się w ogóle u nas dzieje? Bo no, to są dwie zupełnie odrębne kultury chyba biznesowe, to po pierwsze, ale też i no, z sam szacunkiem na wadze, czym innym jest Aramco, czym innym PKN Orlen. Być może za lat 10-15 będziemy w stanie gdzieś tam im dorównać, ale na razie chyba niestety nie.
Panie redaktorze, Saudyjczycy doskonale znają ten region Europy, widzą, jak doskonale się ona rozwija, bo mówmy szczerze, ta część Europy się rozwija, tej części Europy są potrzebne technologie, są potrzebne możliwości, im są potrzebne rynki do klasowania ropy jeszcze na długie 20, 30, 40 lat. Rozumieją nas doskonale. To pokazuje, że nasza gospodarka, a naszą gospodarką interesują się inni. To jest największa firma na świecie. I tu jest jak gdyby obalony ten mit opozycji, która twierdzi, że my jesteśmy blokowani. Nie jesteśmy blokowani. Duże firmy patrzą na ten rynek, patrzą na to geopołożenie, bo to geopołożenie jest bardzo ważne i w tym kierunku naprawdę uważam, że możemy zrobić dobry biznes z korzyścią i dla Polski, i dla regionu, i właśnie zaczęliśmy go robić i uważam, że to się wszystkim nam opłaci.
A tak między nami dobrze się panu z Saudyjczykami rozmawiało?
Bardzo dobrze. Ja z Saudyjczykami rozmawiam już od 4 lat i oczywiście kupujemy od nich ropę i uważam, że to jest gospodarka, która błyskawicznie się rozwija. To jest gospodarka, która ma niesamowitą dużą ilość technologii. Trzeba sobie powiedzieć, Saudi Aramco, mimo to, iż było firmą praktycznie państwową, on wydawało masę pieniędzy na badania, przejmowało inne innowacyjne spółki. Ma technologie. Mógłbym tu godzinami mówić o tych technologiach, które nam są konieczne i do zastosowania. To wszystko robimy po to, by mieć ceny optymalne, by chronić rynek, by coś z tym rynkiem robić. My nie możemy wiecznie przyglądać się kwestiom cen, CO2. My nie możemy z tym walczyć, bo tego nie zmienimy. My stosujmy takie technologie, żeby nasza gospodarka była konkurencyjna, żebyśmy byli jak najmniej zależni i rozwijajmy się. I uważam, że dawno już tą transakcję trzeba było zrealizować. Wszyscy mieli szansę, wszyscy chcieli ją zrealizować. Jakoś nikt nie potrafił nawet dojść do jakiegokolwiek etapu, do którego myśmy w tej transakcji
to
doszli.
Wybiegnijmy do przodu, bo sam pan podkreśla niejednokrotnie, że Orlen jest koncertem multienergetycznym. Jesteśmy świadkami wielkiej rewolucji energetycznej. Jak pan widzi miejsce firmy, no nie tylko w Polsce, ale powiedzmy w Europie za 5-10 lat? Jaki jest pana cel?
Panie redaktorze, mój cel jest to, co podkreślam. Przejęliśmy już parę spółek i budujemy poszczególne filary swojej działalności, bo tylko spółka, która ma zrównoważoną EBITDA z poszczególnych segmentów, może przetrwać. I bardzo mocno budujemy ten pion energetyczny. Proszę zobaczyć, jesteśmy na etapie dwóch inwestycji elektrowni gazowych, niskoemisyjnych. Za 1,5 roku zaczniemy budować pierwszą farmę na Bałtyku. Mamy partnera i tu za 1,5 roku nastąpi inwestycja. A mało to generalnie. Rozwijamy bardzo mocno detal. Rozwijamy bardzo mocno petrochemię. Uruchomiliśmy inwestycje w zakresie olefin. 13 miliardów kosztuje inwestycja. Największa inwestycja w Europie. I co również panu chcę podkreślić, że już mamy podpisane umowy na zbycie produktów z tej tak naprawdę inwestycji. Czyli widzę Orlen, po pierwsze, w silny jako spółka produkująca energię zero i niskoemisyjną, również z SMR-ów i MMR-ów atomów, tak zwanych małych. Widzę ten pion petrochemiczny, który ma uzupełnić rafinerię. Widzę generalnie rozwój detalu i widzę to, że w tej części Europy jesteśmy liderem i jesteśmy w tej części Europy, czyli w regionie, bardzo silną firmą, innowacyjną firmą przy również silnych naszych partnerach.
Fuzja z PGNiG wchodzi w grę? Cały czas?
Tak, ale oczywiście ta fuzja będzie w tym roku, uważam, skończona. My cały czas nad nią pracujemy. Oczywiście nie ma teraz dużego zainteresowania, jeżeli chodzi ze strony mediów. Czekamy na decyzję UOKiK-u i zrobimy wszystko, żeby w tym roku tą firmę przejąć. Bo to, co podkreślam, musimy mieć odpowiedni bilans, żebyśmy nie dali się po prostu rozgrywać, żebyśmy mieli siłę inwestycyjną w technologię i w przyszłość. I do tego musimy stworzyć taką firmę, jak są na zachodzie Europy i na całym świecie.
Panie prezesie, szef takiej firmy jak pańska jest postrzegany i było tak zawsze przez pryzmat też polityki. Ja rok temu, kiedy spotkaliśmy się w studiu RMF, pytałem pana, czy będzie pan premierem, bo wtedy takie były spekulacje medialne. Pan zaprzeczał. Okazuje się, że miał pan rację po tym roku. Ale teraz pojawiają się znów spekulacje, tym razem zupełnie inne, że bardzo mocno iskrzy na linii właśnie pan, czyli Orlen, jego szef i wicepremier Jacek Sasin. Iskrzy?
Nie, w żadnym wypadku. I tu muszę
kilka słów, takie spekulacje?
Panie redaktorze, po pierwsze, ja mam pewien cel do spełnienia i misję. Ta misja jest koncern, który zabezpieczy nas paliwowo-energetycznie. I to się dzieje. W ciągu 4 lat pokazałem, że potrafię to zrobić. I to jest moja misja i chcę tę misję przede wszystkim dokończyć. Uważam, panie redaktorze, że jeżeli chodzi o kwestię rządową, mam doskonałą współpracę zarówno z panem premierem Mateuszem Morawieckim, który doskonale rozumie biznes, i mam doskonałą współpracę, podkreślam, bardzo doskonałą, z panem premierem Sasinem, i tu mam pełną pomoc w tym zakresie. I natomiast jeżeli chodzi o jakiekolwiek pozycjonowanie, to uważam, że panie redaktorze, każdy powinien robić to, co do niego należy. I staram się codziennie to realizować. Ja w ogóle, widząc tą niejednokrotnie narrację, kto ma być premierem, kto ma nie być premierem, ja uważam, panie redaktorze, że mamy dobry rząd, że ten rząd bardzo mocno, i nie, muszę to, panie redaktorze,
nie, no to podkreślić. Nie jest czas na laurki.
Nie, to nie jest laurka. Powiem panu fakty. Zostawmy sobie politykę na bok. Powiemy panu tylko fakty. Proszę zobaczyć, czy kiedykolwiek w trasie kryzysu 200 miliardów złotych wpłynęło na rynek, a przecież były niejednokrotnie kryzysy. Czy kiedykolwiek tyle otrzymały pieniędzy samorządy, a przecież niejednokrotnie było. Czy kiedykolwiek tyle rzeczy społecznych i socjalnych. I niejednokrotnie, mówiąc szczerze, widzę, nieraz się mówi o premierze, o premierowaniu. No, uważam, że ci, którzy się tak bardzo mocno pozycjonują na stanowisko premiera, sądzę, że się do tego niejednokrotnie nie nadają, więc trzeba mieć do tego wszystkiego pokorę, realizować te zadania na tych stanowiskach, których się jest, bo czasami te ambicje mogą nas zabić.
Ja też muszę zrealizować moje zadanie do końca. Mam jedno krótkie pytanie na koniec i proszę o krótką odpowiedź. Czy od lutego benzyna rzeczywiście będzie po 5 zł?
Panie redaktorze, ja jestem odpowiedzialnym człowiekiem i w momencie, kiedy zapowiadaliśmy obniżkę paliw, oczywiście część tej obniżki, bardzo dużą, to była kwestia akcyzy, ale również myśmy to modelowali poprzez to, że zakupiliśmy wcześniej świadectwa, jeżeli chodzi o emisję, praw do emisji po niskie pieniądze. Dotrzymaliśmy tego słowa. To paliwo generalnie na stacjach zeszło do średniej ceny 5,75 nawet, mówiąc. Zaimplementowaliśmy w rynek, bo przecież my nie mamy 100% stacji na rynku, jest około 8 tysięcy stacji, więc dotrzymaliśmy słowa. Jeżeli akcyza pójdzie do dołu, generalnie z 23 na 8, to również tą kwotę tej akcyzy zaimplementujemy na stacjach i dotrzymamy tego słowa. Tak, dotrzymaliśmy słowa, mówiąc, że po 20 będzie się zmieniało. Jesteśmy ludźmi, zarówno strona rządowa, pan premier, pan wicepremier, jak i ja, jesteśmy odpowiedzialnymi ludźmi i uważam, że pomniejszymy ceny paliw o kwestii
trzymamy
różnicy między,
za słowo
między 23 a 8. Akcji.
Trzymamy za słowo. Do lutego 2 tygodnie zobaczymy, co się wydarzy. Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen, był naszym gościem. Dziękuję, panie prezesie. Dobrego i spokojnego dnia. Do zobaczenia.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze.